Jeszcze mamy na sam koniec popołudnia wnet ostatni akord popołudnia. Wiem to po tym, że muszę zapalić lampkę nad moim biurkiem w mieszkaniu, bo robi się już powoli ciemno. 17:47 na zegarach, a przy telefonie Paweł Soloch, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry państwu.
Pierwsza informacja o bezpieczeństwo głowy państwa. Wiemy, że przebadano 15 tak. ministrów. Tam są testy ujemne. Czy takie testy były w kancelarii prezydenta robione?
Tak, to mogę powiedzieć, że nie ma tutaj żadnej informacji i pan prezydent był kontrolowany, nie ma i takie, no wie pan, w kancelarii jest kilkaset osób pracuje i tam niektóre z nich rzeczywiście przeszły te testy, na razie nie stwierdzono żadnego przypadku zarażenia koronawirusem.
Także pan prezydent, który podróżuje po Polsce, dzisiaj był w jednym z zakładów należącym do spółki Orlen, tam się spotyka z załogami. Czy to jest bezpieczne? Czy pan minister pozwala panu prezydentowi tak się spotykać z ludźmi w czasie pandemii?
Wie pan, ja jestem doradcą pana prezydenta, a nie jego ochroną, ale oczywiście o wszystkim decyduje pan prezydent. Ale też oczywiście konsultuję i często ja również mam możliwość rozmowy z nimi. Zachowuję się bardzo, bardzo rozsądnie i roztropnie. No właśnie z tego względu, żeby nie tylko siebie nie narażać, ale przede wszystkim nie narażać innych. Pan prezydent ograniczył w istotny sposób swoją aktywność, nie tylko aktywność wyborczą, ale aktywność jako głowy państwa, ale tym niemniej też i mamy takie sygnały i tak jest, są takie sytuacje, że ludzie oczywiście z zachowaniem w tej chwili już daleko idących środków ostrożności chcą się spotykać, chcą być razem z prezydentem, co oczywiście w tej chwili jest bardzo ograniczone. I pan prezydent też w tych swoich działaniach, tak jak odwiedził służby, które na moment przed zamknięciem granicy, mam na myśli wizytę w Kołbaskowie, później odwiedził inspekcję, spotkał się z przedstawicielami inspekcji sanitarnej. Teraz był w miejscu, w którym to jest jedno z tych miejsc, gdzie produkuje się, tutaj chodzi głównie o płyny te dezynfekujące, prawda, czyli środki ochronne. No też chcę zwrócić uwagę na wysiłek właśnie tych ludzi w różnych wymiarach. No najważniejsi są oczywiście przedstawiciele służby zdrowia, lekarze, ratownicy, te służby pierwszego kontaktu, no ale też policja, inspekcja sanitarna, ale też ci, którzy dbają o to albo poprzez zakupy, albo poprzez produkcję, żeby tych środków była wystarczająca ilość. Mówię o środkach ochronnych.
Panie ministrze, czy jutro odbędzie się Rada Gabinetowa?
Tak, no będzie rada gabinetowa, tak jak pan prezydent planował. Ta rada gabinetowa będzie za pomocą wideo łączy, także nie zgromadzimy w jednym miejscu wszystkich ministrów.
Co będzie przedmiotem dyskusji?
No działania te, które podjął rząd, jak i te inicjatywy prezydenckie, które znajdą się, mamy wszyscy nadzieję, w bardzo szybkim okresie czasu w rozwiązaniach legislacyjnych. To chodzi o działania władz polskich, w których bardzo aktywnie uczestniczy pan prezydent, dotyczące osłony tych, którzy wskutek kryzysu są również narażeni na ekonomiczne straty, no przede wszystkim małe i średnie przedsiębiorstwa i osoby prowadzące własną działalność gospodarczą.
Więc to jeszcze, panie ministrze, dopytam, co będzie autorskim wkładem pana prezydenta w ten pakiet.
To może pozwólmy, bo tutaj pan prezydent będzie to ustalał jutro, bo to już jest na bieżąco w roboczej konsultacji, a jutro prezydent, te ostateczne ustalenia zapadną między prezydentem i premierem. Tutaj zwłaszcza w takim momencie ja mogę to potwierdzić osobiście, bo w imieniu prezydenta uczestniczę w rządowych zespołach zarządzania kryzysowego. Ta współpraca prezydenta z premierem jest bardzo, bardzo bliska, bardzo intensywna. I rzeczywiście obaj tutaj no, i podległe im służby bardzo ściśle ze sobą współpracują. Jutro te rzeczy będą, mam nadzieję, ogłoszone. Nie chciałbym uprzedzać pana prezydenta.
Kiedy pan minister przy telefonie Paweł Soloch, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, minister w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, kiedy pan minister na te sztaby kryzysowe się udaje i tam rozmawia z premierem, z ministrami, to który obszar polskiego państwa jest dla was najbardziej istotny? Co jest najważniejsze w tej walce z koronawirusem?
Wie pan, mamy władze polskie, rząd, tak podobnie również i prezydent, przyjęły pewne założenia strategiczne. Szybka reakcja na zagrożenie pandemiczne polegające na możliwym jak największym rozproszeniu osób, żeby ten wirus się nie przenosił. I w związku z tym no, utrzymanie tego, co się fachowo nazywa dystansem społecznym, prawda, więc to są te wszystkie działania. I teraz to jest rozpisane na szereg konkretnych działań i te tematy kluczowe, tematy, które są wiodące, one się zmieniają no nieomalże z godziny na godzinę. Codziennie jest inny temat, tak jak następowały działania naszych władz. Zamknięcie szkół, ogłoszenie tego. Później ograniczenie komunikacji lotniczej, wreszcie zamknięcie granic. Teraz rozładowanie korków na granicach, które się utworzyły. Drugi potężny temat, pozwolenie, umożliwienie naszym obywatelom, Polakom, powrót do kraju, zarówno drogą lądową, jak i drogą lotniczą. Tutaj trzeba podkreślić, bardzo dobre działania LOT-u. Przypomnę, państwowej firmy. Tylko państwowa firma może zadziałać w kryzysie, nie licząc się ze stratami, prawda, mając zabezpieczenie ze strony państwa. Parę tysięcy osób na dobę jest przerzucanych samolotami do kraju z najdalszych zakątków świata, bo nie tylko z Europy i tutaj z bliskich rejonów Morza Śródziemnego, ale przecież i z Tajlandii, z Wietnamu, z Chin, no oczywiście z Ameryki. Także no to tutaj w takiej sytuacji posiadanie w ręku własnych narodowych linii lotniczych jest kluczowe, tym bardziej, że każdy kraj zajmuje się swoimi obywatelami. Linie lotnicze innych państw ewakuują przede wszystkim w pierwszym rzędzie swoich, co jest zupełnie zrozumiałe. My też takie możliwości mamy i to rzeczywiście działa w dużej skali.
Pana ministra zdaniem, na ile ta sytuacja jest zagrożeniem dla bezpieczeństwa publicznego, na ile trzeba patrzeć nie tylko na samego wirusa, ale także na ruchy państw ościennych dookoła, na ile ta sytuacja także przewartościuje pewien układ międzynarodowy dookoła Polski?
Znaczy to znaczy na pewno pandemia w takim wymiarze globalnym i również regionalnym, czyli najbliższego naszego otoczenia, będzie miała, to z tą pewnością możemy powiedzieć, będzie miała skutki ekonomiczne, będzie gorzej, tak, jeśli chodzi o wskaźniki wzrostu. I to nie ulega wątpliwości, co oczywiście za sobą może niesie określone konsekwencje polityczne, prawda, i jakieś zbliżone. Nie znamy skali pandemii w krajach, znaczy nie mamy pełnego obrazu, może w ten sposób, skali pandemii w krajach na wschód od naszych granic, bo o tym kierunku przede wszystkim myślimy, jako potencjalnie nam zagrażających. Na pewno liczby, znaczy może na pewno, wiele wskazuje na to, że liczby w tej chwili podawane są zaniżone w stosunku do rzeczywistej skali tego, co się tam rozgrywa, więc też musimy brać pod uwagę, że i te kraje w znacznej mierze są zajęte samymi sobą. Natomiast to, co oczywiście to jest wielkie ćwiczenie, jeżeli tak można nazwać, no bo jasnym jest, że przecież nie ćwiczymy, tylko rzeczywiście znajdujemy się może nie w straszliwym zagrożeniu, ale jednak w pewnym zagrożeniu naszego zdrowia, dla niektórych niestety również zagrożeniem i życia, to jest właśnie ćwiczenie, to co się nazywa po angielsku resilience, zdolność państwa, narodu do przetrwania właśnie w taki sposób, żeby się zorganizować, żeby unikać no, objawy. Na razie reakcja społeczeństwa jest wspaniała, wyraża się ona chociażby w statystykach osób, tych, które przechodzą kwarantannę i tutaj policja monitoruje praktycznie każdego, no to będzie możliwe do pewnej skali, później trzeba wymyślić inne sposoby monitoringu, ale powiedzmy do tych skali kilkudziesięciu tysięcy osób policja jest w stanie monitorować w ten sposób, żeby każda osoba była odwiedzona raz na dobę, prawda, i żeby z zapytaniem, czy nie, po pierwsze, żeby sprawdzić, czy ta osoba rzeczywiście przestrzega kwarantanny, ale po drugie, czy nie potrzebuje jakiejś pomocy. I w skali tam, to są dane z przedwczoraj, bo teraz tych osób poddanych kwarantannie przybyło w tysiące, bo 24 tysiące Polaków, którzy przyjechali w ciągu doby, też są poddani kwarantannie, ale wtedy to były dane dla 7,5 tysiąca osób przedwczoraj. Kilkanaście przypadków, kiedy osoby, nawet nie 15, tam chyba 10 czy 11, osoby prosiły o pomoc w zrobieniu zakupów czy jakiejś tam innej pomocy. Co to znaczy? Znaczy, że cała reszta osób jest zaopiekowana, tak? Pomaga rodzina, sąsiedzi, przyjaciele. To bardzo dobrze świadczy o wbrew temu, co czasami się mówi, silnych więziach społecznych i bardzo dużym zainteresowaniem jednego, drugim. Ja przypomnę, że przed paru laty w czasie wielkich upałów we Francji ileś osób zmarło po prostu, bo nie było osób, które by były, mówię o osobach starszych, to wtedy te ofiary szły też w setkach, jeśli nie w tysiącach, które zostawały same w domu bez opieki, bez zainteresowania, no zarówno ze strony służb, bo wtedy były wakacje, więc osoby pracujące w opiece społecznej wyjeżdżały masowo na wakacje, ale też ze strony najbliższych. No na razie i mam nadzieję, że to będzie sytuacja stała. Nie mamy z tego rodzaju zjawiskiem do czynienia w Polsce, więc ta taka spójność społeczna, solidarność, która no, zawsze w przeszłości wśród Polaków się ujawniała, ona tutaj rzeczywiście w tej chwili funkcjonuje. Teraz chodzi o to, żeby to, musimy być przygotowani, że z taką sytuacją, z utrudnieniami będziemy mieli do czynienia przez czas dłuższy, najprawdopodobniej dłuższy niż te najbliższe dwa tygodnie. I chodzi o to, żeby tego paliwa społecznego, tej takiej energii społecznej wyrażającej się zarówno i w dyscyplinie, jak i w gotowości do świadczenia pomocy jednym drugim, no te wszystkie akcje, zostań w domu i tak dalej, na mediach społecznościowych, żeby starczyło nam na dłużej i również w kontekście budowania odpowiedzi, reakcji na fake newsy i na manipulacje. My śledzimy te sprawy. Ta skala na razie nie jest duża, ale nie należy wykluczać, że oczywiście siły zainteresowane w destabilizacją będą sobie usiłowały w niektórych aspektach tę sytuację rozgrywać.
Też ostatnie pytanie, panie ministrze, i proszę o dość krótką odpowiedź. Co jeszcze może zrobić rząd? Jakie są kolejne kroki? Widzimy, co robi Francja, co robią Włochy, kiedy w Polsce takie obostrzenia mogą być wprowadzone?
Poczekajmy na rozwój wypadków. Szereg działań rządu ma charakter doraźny, albo w reakcji na zaistniałą sytuację, albo, co jest częściej, to jest dobre, raczej w perspektywie jakiejś sytuacji, w przewidywanych scenariuszach. Staramy się, władze polskie starają się wyprzedzać istniejące wydarzenia. I te scenariusze na przyszłość, one się pojawiają takie, prawda, to są scenariusze krótkotrwałe, kilkanaście godzin naprzód. Na razie w większości przypadków rząd jest właśnie te parę kroków naprzód i chodzi o to, żeby właśnie taki rytm utrzymać.
Powiedział Paweł Soloch, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, minister w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Dziękuję bardzo, panie ministrze.
Ja również dziękuję, pozdrawiam wszystkich.
I do usłyszenia. Wybiła godzina 18. To jest moment, kiedy kończymy Popołudnie Wnet, ale bynajmniej nie kończymy nadawania w Radio Wnet. Cały czas będziemy państwu opowiadać o sytuacji i globalnie, i w Polsce walki z pandemią.